Porannym gościem Radia Tok jest dzisiaj dr Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Powyborczy poranek zaskakuje przede wszystkim frekwencja w tych wyborach. Panie doktorze, od tego chciałabym rozpocząć, bo to jest rzeczywiście to, co, o czym warto powiedzieć, to, co działa na in plus tych wyborów, że Polacy w tych wyborach po raz pierwszy, można powiedzieć, nie zawiedli, bo rzeczywiście frekwencja na poziomie ponad 43% na razie, no to wydaje się dość zaskakująca.
No to nawet mało powiedziane. Oczywiście spodziewaliśmy się, że mobilizacja będzie w tych wyborach większa niż w poprzednich, ale no powiedzmy sobie szczerze, poprzeczka nie była ustawiona specjalnie wysoko.
No tak, 20, 22, 23% sprzed 5 lat.
Tak, więc ta frekwencja, która niemalże przebija dwukrotnie tą poprzednią i jest niewiele mniejsza od frekwencji w wyborach parlamentarnych, no to to jest spore zaskoczenie.
Patrząc tylko przez pryzmat Opolszczyzny, bo te wyniki już są podliczone i protokół już mamy, jeżeli chodzi o województwo opolskie. W naszym regionie 37,91. To jest rzeczywiście wysoka frekwencja, porównując ją z frekwencją sprzed 5 lat, kiedy zdaje się niespełna 19%.
Chyba nawet niespełna 18.
Czy nawet niespełna 18. Więc to jest rzeczywiście no, ogromna poprawa.
Tak, no 100% skok w zasadzie, więc widać, że te działania takie profrekwencyjne, prowadzone tak naprawdę na wielu polach, no bo z jednej strony same partie polityczne robiły bardzo dużo, żeby zmobilizować swoich zwolenników, ale też był taki ogólny wysiłek medialny, instytucjonalny, Parlament Europejski, Komisja Europejska prowadziła programy profrekwencyjne. Ciężko teraz oczywiście dokładnie powiedzieć, kto w jakim stopniu się przyczynił.
No właśnie, bo to jest pytanie, na ile Polacy zauważyli, że sprawy europejskie są ważne i poczuli wagę tych wyborów i chcieli w nich uczestniczyć, czy była to po prostu najzwyczajniej w świecie mobilizacja partyjnego elektoratu?
Znaczy, obawiam się, że ten pierwszy argument, o którym pani wspomniała, czyli że nagle doceniliśmy wagę tych wyborów, nie do końca był tutaj kluczowy. Chyba jednak najważniejsze było to, że te wybory były przedstawiane w zasadzie przez wszystkich uczestników jako początek wielkiego wyścigu wyborczego.
No i tak, i też powtarzanie tych argumentów mówiących o tym, że ponad 70% prawa stanowionego w Brukseli ma przełożenie to później akurat, na sprawy krajowe, to chyba najczęściej się pojawiało w tej kampanii.
No bo to jest taki argument po pierwsze prawdziwy, po drugie ja akurat się cieszę, że on się pojawiał, bo to dawałoby szansę na to, żeby faktycznie zwiększyć świadomość znaczenia tych wyborów, ale no właśnie, myślę, że jednak tutaj kluczowe było potraktowanie tych wyborów jako kluczowe przez same partie polityczne, tak, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość wystawiło absolutną pierwszą ligę swoich polityków najbardziej rozpoznawalnych. Bardzo duży wysiłek medialny został w to włożony. Koalicja Europejska również dokonała takiego bardzo dużego wysiłku organizacyjnego, prawda? Platforma w ramach negocjacji wyzbyła się sporej części jedynek na rzecz koalicjantów. Wystawiono sporo znanych nazwisk. Wszyscy ci uczestnicy przedstawiali to w zasadzie jako taki wstęp, tak, do jesieni. I myślę, że to tutaj miało największe znaczenie mobilizacyjne. Zresztą patrząc po tych wynikach, no jeszcze nie kompletnych, ale już prawie kompletnych, no to właśnie też wiele wskazuje na to, że ta mobilizacja w miejscach, gdzie do tej pory nie występowała, była dosyć znaczna.
No właśnie, bo to jest też pytanie, kto zmobilizował w takim razie więcej wyborców. No wydaje się, że zmobilizowali ci, którzy wygrali, czyli
tak,
Prawo i Sprawiedliwość,
tak,
prawda?
Tak, tu odpowiedź jest akurat dosyć jasna. W tym wyścigu mobilizacyjnym na pewno Prawo i Sprawiedliwość było skuteczniejsze. To było skuteczniejsze bardziej niż można było się spodziewać, bo jeżeli ten wynik na poziomie 46% się utrzyma, a pewnie się już wiele nie zmieni.
No to jest wynik z 97% okręgów. Tak,
tak. Więc tu już pewnie no pytanie, gdzie brakuje tych 3%, z których to jest okręgów. Może gdzieś tam minimalnie zejść w dół, bo zdaje się, że trend z ostatnich godzin był taki, że troszeczkę w dół to poparcie schodziło, ale tak czy siak to jest większe poparcie znacznie niż było przewidywane w sondażach. I mógłbym się pokusić o taki pierwszy wniosek, no, bardziej na razie intuicyjny niż oparty na liczbach, choć trochę już oparty na liczbach, że Prawo i Sprawiedliwość skutecznie zmobilizowało tych wyborców, którzy na wybory do Parlamentu Europejskiego wcześniej nie chodzili. W mniejszych miejscowościach, na wsiach. To jest też to, co widzimy do tej pory, że w tych okręgach ten skok był bardzo duży.
No tak, bo mówiło się do tej pory, że Platforma wygrywała te wybory, bo do wyborów do Europarlamentu szli przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Tutaj może się okazać, że zwycięstwo PiS-u w właśnie dlatego, że ta mobilizacja elektoratu na obszarach wiejskich na przykład była. Bo teraz tak, patrząc na wyniki z tych 97% okręgów, ponad 46% dla PiS-u, ponad 37% dla koalicji. Te pierwsze sondażowe wyniki, które pojawiły się wczoraj po 21, no tak obydwie partie były do siebie mocno zbliżone, szły na 3%. Remis, można powiedzieć. Mm-hmm. A teraz rzeczywiście widać, że ta różnica jest większa. Mm-hmm. I teraz pytanie takie. Liderzy wczoraj po 21, zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Grzegorz Schetyna mówili o pierwszej rundzie dopiero. Te wybory traktują jako pierwszą rundę do jesiennych wyborów. To co te wyniki mówią na teraz?
No to, co widzimy dzisiaj rano, to jest wynik znacznie bardziej cieszący Prawo i Sprawiedliwość i znacznie mniej cieszący Koalicję Europejską. I oczywiście to cały czas jest pierwsza runda, jeżeli potraktujemy te wybory w takim układzie, ale taka pierwsza runda z takim bardzo solidnym wskazaniem na Prawo i Sprawiedliwość, którego ten wynik sondażowy nie dawał, bo faktycznie te 3% różnicy to była taka różnica też znacząca, oczywiście, natomiast te 8% z niewielkim hakiem, który mamy w tej chwili, to jest już różnica naprawdę duża. I ona pozwala też wyciągać już pierwsze takie trochę dalej idące wnioski.
No właśnie, jakie to wnioski?
To są takie wnioski, że na przykład te wybory pokazały nam, wydaje mi się, pewną taką granicę tego modelu strategii politycznej, którą przyjęła Koalicja Europejska czy Platforma Obywatelska. Tak? To znaczy, wydaje się, że jest pewna premia za zjednoczenie, ale ta premia nie wystarcza, żeby skutecznie rywalizować z Prawem i Sprawiedliwością.
I ta premia, to rozumiem, to już mówimy o niej w czasie przeszłym, bo nie sądzę, żeby nas poskutkowała w wyborach jesiennych, tak? Ten efekt świeżości już za nami.
Efekt świeżości już za nami, natomiast w dalszym ciągu wyborcy to prawdopodobnie w wiosnę Roberta Biedronia dosyć to boleśnie odczuła, że spora część wyborców, którzy być może w innych okolicznościach by zagłosowali na wiosnę, jednak strategicznie oddała głos na Koalicję Europejską, no bo o tym nam z kolei mówi ten wynik wiosny poniżej oczekiwań dosyć znacznie.
No tak, miał być wynik dwucyfrowy, a jest ponad 6%.
Tak, jest w sumie no może z zapasem przeskoczenie progu wyborczego, ale na pewno sporo poniżej oczekiwań i choć formalnie będą trzecią siłą w tych wyborach, no to jednak trzecią siłą, ale ledwo nad progiem.
Jeżeli chodzi o Konfederację, bo to czwarty wynik, no to tutaj znowu, no to jest elektorat prawicowy, więc pierwsze pytania, które się pojawiły wczoraj po godzinie 21, to czy w takim razie nie należałoby się połączyć, tak, i mówię o PiS-ie i o Konfederacji, ale komentarze ze strony Prawa i Sprawiedliwości są takie, że absolutnie nie. To samo pojawia się ze strony Koalicji Europejskiej i Wiosny. Tutaj też wydawałoby się, że byłaby premia za połączenie, ale też są komentarze, że absolutnie połączenia nie będzie, więc okazuje się, że taki układ chyba mniej więcej do jesieni się utrzyma. No zobaczymy, jak będzie z Koalicją Europejską, czy oni w takim kształcie pójdą do tych wyborów jesiennych, ale jeżeli tak, no to okazuje się, że te cztery siły plus Kukiz jeszcze, no raczej takich bohaterów w tej kampanii będziemy mieli.
Znaczy, spodziewam się pewnych zmian tutaj jednak. Znaczy,
w którą stronę?
Wydaje mi się, że tak. Znaczy, ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewam się tutaj jakichś ruchów
Czyli zjednoczona prawica będzie...
O jednoczeniu, bo Konfederacja jest takim no, ewidentnie ciałem ad hoc powołanym, niezwykle wewnętrznie zróżnicowanym. Raczej bym się spodziewał, że PiS być może będzie chciał kogoś tam jeszcze z tego towarzystwa wyciągnąć. Zresztą ta strategia budowania takiego monolitu, żeby po prawej stronie od PiS-u już nie było za bardzo miejsca, no to jest coś, co zostało zapoczątkowane jeszcze przed wyborami z 2015 roku, prawda? Tym wciągnięciem Solidarnej Polski obecnego porozumienia. Natomiast zmian bym się spodziewał raczej w Koalicji Europejskiej. Myślę, że poważnie będzie się PSL zastanawiał, co zrobić, czy jednak nie pójść samodzielnie, bo te wyniki, które już mamy dzisiaj, pokazują, że no właśnie PiS jednak w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest elektorat PSL-owski, wypadł dobrze. I myślę, że PSL będzie się obawiał, że jeżeli wystartuje w koalicji, to mogą to być jego ostatnie wybory, w których jeszcze będzie miał jakąś tam tożsamość. No jest pytanie o lewicę, bo z kolei lewica, ta lewica, która jest w ramach Koalicji Europejskiej, wydaje się, że oni akurat bardzo dobrze sobie dali radę, znaczy ci kandydaci całkiem nieźle sobie dali radę. No i jest pytanie tak naprawdę zasadnicze do Platformy Obywatelskiej, no właśnie, co dalej z tą formułą, tak? Znaczy widzimy, jakie są granice poparcia. I teraz co możemy jeszcze zrobić, czy co Platforma Europejska, czy Koalicja Europejska może zrobić, żeby spróbować zbliżyć się bardziej do prawej.
Czyli rozumiem, że Koalicja Europejska jeszcze mimo wszystko pod znakiem zapytania przed jesiennymi wyborami.
W takiej formule, w jakiej była w tych wyborach, to myślę, że pod dużym znakiem zapytania, zwłaszcza, że jednak ten ośmiopunktowy odległość od PiS-u jest tutaj dosyć spora, więc myślę, że też przywództwo Grzegorza Schetyny jest pod znakiem zapytania.
No i kwestia lokalna, Opolska i mandat dla Andrzeja Buły, a dokładnie jego brak, jak się okazuje. Wczoraj po 21 w sondażowych wynikach widzieliśmy, że ten mandat dla marszałka województwa opolskiego jest, no ale dzisiaj wiemy, że tego mandatu no raczej już chyba nie ma.
Tak, no to nie są jeszcze oficjalne informacje, ale to w zasadzie z tych liczb, które mamy z PKW, możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że tego mandatu nie będzie.
Choć wynik, jeżeli chodzi o Opolszczyznę, całkiem niezły, bo 53 702 głosy. To jest zaraz po Janinie Ochojskiej najlepszy wynik w naszym regionie, więc tak. Wydaje się, że tutaj
chyba
pod kątem Opolszczyzny...
Z tych danych ostatnich chyba tam nawet było chyba nawet trochę lepiej, coś około 58 tysięcy, ale no to nie ma już takiego wielkiego znaczenia. Natomiast wynik oczywiście liczbowo dobry, najlepszy historycznie, ale też bierzemy pod uwagę jednak tą dwukrotnie większą frekwencję, więc jakbyśmy wynik Danuty Jazowieckiej przemnożyli przez dwa, to on by chyba wtedy był nieco większy, bo wydaje mi się, że gdzieś 37 tysięcy chyba w poprzednich wyborach miała. No ale...
To wniosek jest taki, że nie mamy europosła z
Opolszczyzny. Nie mamy europosła z regionu. Znaczy, dla mnie to nie jest zaskoczenie, bo spodziewałem się, że tak będzie, biorąc pod uwagę kształt list Koalicji Europejskiej i Janinę Ochojską na pierwszym miejscu. Myślę, że solidnie nie pomógł też Andrzejowi Bula Arkadiusz Wiśniewski na ostatniej prostej. Rzuciłem okiem na Opole. Prawie dwa razy tyle głosów Ochojska w porównaniu do Buły w samym mieście Opolu. 15, tam prawie 16 tysięcy chyba wobec 8. Więc być
może... Czyli jednym słowem Opolanie słuchają swojego prezydenta, tak?
Nie wiem, czy aż tak bym powiedział, ale myślę, że to miało pewne przełożenie, bo to zyskało dosyć sporą taką nośność medialną. Było takim dosyć mocnym ciosem. No i nie posunąłbym się może aż do tego, że to jest te 12 tysięcy, ale myślę, że znaczna część.
No to czekamy na te ostatnie 3%, bo 97 na teraz głosów jest policzone z 97% okręgów. Nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj miało się więcej zmienić, ale na te oficjalne wyniki wyborów czekamy. Wniosek jeden jest najważniejszy, cieszy frekwencja i ja myślę, że to mocno powinno wybrzmieć. No i zobaczymy, czy ta tendencja się utrzyma w kolejnych wyborach, bo jeżeli tak, to byśmy szli w wyborach do Parlamentu Krajowego na rekord frekwencyjny.
No, spodziewam się, że ta frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie też wyższa znacząco. Zobaczymy, czy w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego te trendy się utrzymają.
To zależy od sytuacji krajowej.
Na pewno.
Doktor Błażej Choroś, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, komentował dla nas dzisiaj te wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.